Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy raz jeszcze słuchaczy Radia Maryja, którzy teraz do nas dołączyli, do nas, myślę tutaj do redakcji Rozmów Niedokończonych i kontynuacja tematu z godziny 18.15. Nowy nacjonalizm gospodarczy. Ten temat frapujący, taki trochę dla nas może budzący zdziwienie, ale już dla tych, którzy po raz pierwszy się stykają z nim, będzie za chwilę wytłumaczenie problemu i sprawy, potem także rozszerzenie tematu i rozmowy ze słuchaczami. Nasi goście to ponownie pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Witamy serdecznie ponownie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz pan Zbigniew Modrzejewski, ekonomista, przedsiębiorca, pracujący, mieszkający lata długie w Niemczech i znający problemy tamtejszego też świata i gospodarki europejskiej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, panie profesorze, panie tutaj doktorze, mówimy o tym nowym nacjonalizmie gospodarczym, a więc wejście w problem. Tytułem streszczenia tej części pierwszej audycji też do powiedzenia tym, którzy pytają się nacjonalizm. Nam Polakom to słowo bardzo brzydko się kojarzy, a to okazuje się, że nie taki tutaj jest straszny diabeł, jak go malują, tak mówiąc potocznie.
Tak, my posługujemy się terminologią, która nie odnosi się do spraw polskich, a jest już powszechna w innych krajach. W związku z tym nasze jak gdyby uprzedzenia co do terminu nacjonalizm tutaj by nam raczej przeszkadzały w wyjaśnieniu tych zjawisk, które omawiamy, aniżeli pomagały. Jeszcze raz chcę przypomnieć, że my z jednej strony widzimy przynajmniej od lat 80. ubiegłego wieku politykę ekonomiczną w wielu krajach, w większości, a w szczególności w Europie i w Stanach Zjednoczonych, politykę ekonomiczną, którą można określić mianem internacjonalistycznej polityki ekonomicznej. No to jest ta polityka, która z natury rzeczy nie podkreśla znaczenia rozwoju gospodarki narodowej. Przeciwnie, takie rozważania na temat gospodarki narodowej są drugorzędne albo może wyłącznie propagandowe. No i tutaj można powiedzieć, że z tego punktu widzenia to bez wątpienia taki nacjonalizm ekonomiczny jest czymś niepożądanym. Natomiast wcześniej, przez dziesiątki lat, uznawaliśmy i uznajemy, że zainteresowanie i troska o rozwój gospodarki narodowej jest rzeczą podstawową, zwłaszcza dla polityki ekonomicznej, dla ekonomistów w ogóle. No i tutaj jest ta rozbieżność, prawda? Jeśli mówimy o nowym nacjonalizmie ekonomicznym, to jest to przede wszystkim odwrót od tego internacjonalistycznego podejścia do spraw gospodarczych. I ja tutaj mogę odwołać się w tym przypadku do spraw polskich. Proszę zauważyć, że do niedawna w Polsce nie mieliśmy do czynienia z uwzględnianiem interesów gospodarki narodowej, gospodarki polskiej. Przeciwnie, był tutaj bardzo silnie podkreślany ten właśnie internacjonalistyczny charakter tych działań. To skończyło się z tym, że nasza gospodarka praktycznie biorąc w dużym stopniu została przejęta przez inne zagraniczne, zwłaszcza finansowe korporacje narodowe, ponadnarodowe i międzynarodowe. Natomiast zostaliśmy jak gdyby pozbawieni tej gospodarki narodowej w dosłownym tego słowa znaczeniu. A więc, teraz jest powrót. Ten powrót dotyczy nie tylko Polski, dotyczy innych krajów i warto zauważyć, że jest to przede wszystkim reakcja na istniejący od wielu lat, od 2007 roku globalny kryzys ekonomiczny, który zdezawuował, podważył dotychczasowe myślenie ekonomiczne o tym, że można lekceważyć interesy ekonomiczne poszczególnych państw, poszczególnych narodów. Tak to można w skrócie określić. W krajach postkomunistycznych było gorzej, bo ten internacjonalizm ekonomiczny, on już występował po wojnie w ramach tego internacjonalizmu rzekomo proletariackiego czy komunistycznego. Zostaliśmy w ten sposób jak gdyby na dłuższy okres wycofani z myślenia w kategoriach interesu narodowego. Natomiast w innych krajach różnie było, ale te procesy zachodziły stosunkowo później, tej degradacji, odchodzenia od kryteriów interesu narodowego. I niewątpliwie tutaj pewne różnice są, co łatwo można było zauważyć na przykładzie tego, co się dzieje w Niemczech, gdzie także ten internacjonalizm ekonomiczny, on tutaj był bardzo widoczny w ostatnich kilkunastu latach. Myślę, że po takim wstępie oddałbym jeszcze głos panu Zbigniewowi, który streści w skrócie tą część telewizyjną naszych wypowiedzi.
Bardzo dobrze. Prosimy bardzo, panie Zbigniewie. Pan Zbigniew Morzejewski.
Tutaj, powiedzmy, problematyka tak właśnie prowokująco brzmiąca narodowego nacjonalizmu gospodarczego jest po prostu niczym innym jak naturalną reakcją na tendencje globalistyczne. To, co pan, problematyka, którą pan profesor tutaj naświetlił, to jest jak gdyby przesunięcie punktu ciężkości, które się dokonało powiedzmy w latach 60., 80. właśnie w kierunku kosmopolitycznego globalizmu, gdzie pod hasłem nieco modernistycznie brzmiącego negowania właśnie narodowego podejścia do gospodarki, w gruncie rzeczy zadziałano na korzyść międzynarodowych korporacji, czyli tych tak zwanych supranarodowych koncernów finansowych głównie i również innych podmiotów gospodarczych tego typu. I Niemcy są o tyle dobrym przykładem właśnie tego rozwoju sytuacji na świecie, że one zawsze uchodziły jako za swoistą ostoję owego właśnie narodowego podejścia do gospodarki. Tymczasem okazuje się, że te procesy dotknęły ich w takim samym stopniu jak inne państwa. I powiedzmy tym momentem przełomowym były lata 80., gdzie od lat 80., a szczególnie spotęgowane po zjednoczeniu po 90. roku, nastąpiło wyraźne przejście do jak gdyby kontroli gospodarki niemieckiej, tej najważniejszych ogniw właśnie poprzez międzynarodowe korporacje, z czym związane było takie zjawisko jak postępująca degradacja, można właściwie użyć tego nieco ostro brzmiącego sformułowania, degradacja tak zwanej warstwy średniej, o której zawsze się mówiło, że to jest ten motor, to serce napędowe gospodarki, co było zresztą typowe, to było to, co niosło niemiecką gospodarkę zawsze, oraz postępująca pauperyzacja szerokich warstw społecznych. I to dla podkreślenia, płace realne w Niemczech w ciągu ostatnich 20 lat właściwie stoją w miejscu. Liczba osób, które są właściwie, żyją na pograniczu tak zwanego minimum egzystencji, w Niemczech szacowana jest na 6 do, to w zależności od powiedzmy z danych statystycznych, od 6 do 8, nawet 9 milionów, co jest rzeczywiście liczbą niespotykaną na tą skalę. I społeczeństwa zaczęły odczuwać, że coś tutaj w tym całym procesie zarządzania, który jest kierowania gospodarkami, który jest nam sprzedawany jako ten nowy, wspaniały świat, że coś tutaj się nie zgadza. I w związku z tym zaczął powstawiać pewien naturalny ruch oporu. W Niemczech na przykład, można powiedzieć, tym punktem wyjścia były środowiska również naukowe, środowiska ekonomistów. Zaczęto publikować prace na ten temat, zaczęto się interesować, zaczęto stawiać niewygodne pytania. I w efekcie tego doprowadzono do przynajmniej częściowego uświadomienia, z jakim kryzysem mamy do czynienia. Tak? Kryzys, o którym pan profesor mówił, mamy ten kryzys dużo wcześniej niż w 2007 roku. W 2007 roku mieliśmy do czynienia jak gdyby z takim uzewnętrznionym, pewną formą apogeum kryzysu, ale pękanie poszczególnych baniek, kryzys azjatycki, koniec lat 90. czy pęknięcie bańki internetowej, to były wszystko symptomy tego, że w gospodarce dzieje się coś niewłaściwego, coś, co na tą skalę do tej pory nie miało miejsca.
Takie były konkluzje. Potem jeszcze były dość ciekawe, było pytanie ostatnie pana Tomasza, przypominamy sobie, prawda, on tam dosyć takie symptomy wskazał. Przeróżnych rzeczy, można powiedzieć, od historii, od rewolucji październikowej do teraz, do tych przemian, które widzimy w Nowej Europie, w Rosji i nawet mówimy o przełomie po prezydenckich wyborach w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie, warto też wskazać na to, że ten fenomen wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, on bardzo dobrze ukazuje to zasadnicze pęknięcie, jakie dokonało się w globalnej elicie światowej. Tutaj jest rozłam widoczny, ale przede wszystkim ujawniło natężenie tych procesów, tych form obrony przed globalizacją, czego przykładem są także różne analizy socjologiczne pokazujące ten proces, ale zarazem ukazujące to zjawisko jako rewolucję antyglobalistyczną. Czyli dość ostro to jest określone. No tutaj Trump jest w swojej kampanii wyborczej wyraźnym takim zwolennikiem tej rewolucji, w cudzysłowie, antyglobalistycznej, co oczywiście nie określa, jakie będą dalsze losy polityczne rządu prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
I tutaj, jeśli ja mógłbym jeszcze coś dodać, Trump rzeczywiście jest jak gdyby popłynął na pewne, został wyniesiony, można śmiało powiedzieć, na pewnej fali właśnie niezadowolenia społecznego, tego, co ludzie w jakiś sposób wyczuwają. I na przykład symptomatyczne było to, w jaki negatywny sposób Trump na przykład był przedstawiany w mediach niemieckich, tak? Było to typowe, jak gdyby typowe zogniskowanie się pewnych lęków przed tym, co może nastąpić. To znaczy te tak zwane elity, jeśli możemy tak użyć tego sformułowania, elity oligarchiczne, które mają też na Niemcy bardzo przemożny wpływ, w tym momencie zostało uświadomione, że tutaj powiedzmy mamy do czynienia z jakąś nową jakością, być może. Czy Trump spełni nasze nadzieje? To jest oczywiście inna, to jest, jak to się mówi, inna para kaloszy. Natomiast faktem jest, że ukazane zostało to, że społeczeństwo rzeczywiście odczuwa pewien niepokój i dało temu swój wyraz właśnie taką, a nie inną postawą wyborczą. Zresztą w całej zachodniej Europie, w sumie można powiedzieć, na fali wyboru Trumpa poszła, jak gdyby, można powiedzieć, nazywa się to nawet swego rodzaju europejską nową wiosną ludów. Takie sformułowania w prasie też już padły.
No właśnie, czyli nowy nacjonalizm gospodarczy nam jeszcze to przypomina, że bzdurą jest mówienie, że kapitał nie ma ojczyzny, prawda? Co było też głoszone przez swojego czasu neoliberałów, że ważne są zasady gospodarcze, ich zachowywanie, że to nie jest tak, że wszystko, prawda, od lasa do sasa, jak się chce, że gospodarka wymaga planowania, wymaga pewnego patrzenia też w przyszłość, nie tylko na 4 lata danej kadencji, czy, prawda, czy prezydenta, czy premiera, czy rządu. I co jeszcze? To zdanie, które niektórzy mówili, że jest jakoś takie, że wzrost to jest jak ta fala, która rozkołysze wszystkie łodzie. Nie, może okazać się, że może być wzrost ogólnie pojęty, a tylko niektóre łodzie, że tak powiem, będą utrzymają się na powierzchni. I druga rzecz, żeby sobie uprzytomnić, że są grupy konkretnych interesów. Co panowie mówili, że wprowadzenie euro było dobrem, ale nie dla społecznych, prawda, grup, szczególnie klasy średniej, ale dla wielkich konsorcjów, wielkich tych prawda, wielkich tych mega producentów, czy mega dystrybutorów towaru i tak dalej, i tak dalej. To, te rzeczy potrzeba nam zrozumieć, żeby no nawet, prawda, nie dać się omamić różnymi, prawda, prądami, które płyną z mediów, bo tutaj to są masowane, że tak powiem, jest zasilanie informacjami poprzez media, które są w konkretnych rękach, prawda, jeżeli nie są państwowe, nie są media, mówimy takie teraz piękne jest pojęcie społeczne, prospołeczne, no to wiadomo, będą one w rękach konkretnej grupy, która ma konkretny interes, ten tak zwany target będzie wybierany po to, żeby wpłynąć na świadomość. Tak to się dzieje na przykład w Niemczech. Pan Zbigniew mówił, prawda, że tam mamy chociaż wybór, jeszcze dzięki Bogu, mamy telewizję publiczną, mamy te różne telewizje, a oni mają tylko
to prawda.
Całą prawdę, całą dobę.
To prawda, jeśli chodzi o stan mediów w Niemczech, to jest rzeczywiście na poziomie naprawdę katastrofalnym. Istnieje jak gdyby swoista urawniłowka medialna, czyli to jest jakiś chichot historii, że w kraju, który uchodził za swego rodzaju synonim kapitalizmu, mamy do czynienia z de facto propagandą najgorszego komunistycznego rodzaju.
No i sobie też jeszcze jedno to chcemy uświadomić, co też było, wybrzmiało i myślę, że może to też rozszerzmy teraz, bo chociaż ja bym reprezentował troszkę tą taką pozycję, idąc za tym, co pan profesor Kierzun w swojej wielkiej książce Patologia transformacji właśnie mówił, że przyjechał konkretny człowiek, który zaczynał montować nasz system gospodarczy, pomagał w cudzysłowie pisać ustawy, prawda, pan S. Natomiast tu panowie mówią, i to też nie jest bez prawdy, że to tylko pewien symbol, prawda, pewien zwornik tego, co się za tym kryje, a więc bardzo wielu podmiotów potężnych, które chcą wpływać na gospodarczy status państwa konkretnego. Wiadomo, państwo osłabione gospodarczo jest łatwym kąskiem dla tych właśnie wielkich, o których mówimy tak bardzo ogólnie. Może ten wątek jeszcze, panie profesorze, dopowiedzmy.
Tak, to znaczy my już wcześniej dopowiedzieliśmy, czym jest neokolonializm.
Tak.
Bo samo określenie bez uściślenia, ono może wywoływać bardzo różne...
Czy dobrze myślimy, bo kolonializm rozumiemy. Inne państwo atakuje dane państwo i czyni z niego niewolnika, prawda? A kolonializm wyzyskuje.
To jest sprawa wyzysku. Słowo wyzysk jest może niepopularne.
Ale czemu nie?
Od czasów marksizmu.
Wyzysk człowieka przez człowieka, tak
nadużywał tego określenia, ale tu mamy wyzysk w takiej perspektywie międzynarodowej.
A neo to czyli co? Przyjeżdża też jakiś inny podmiot i przewraca w głowie, że ten naród kupuje sam sobie powróz i sobie na szyję zakłada, tak można powiedzieć.
To jest leninowskie określenie.
Leninowskie, tak?
Tak.
Poleciałem Leninem teraz.
Tak. No, to jest leninowskie określenie. On mówił,
grabić że... zagrabione też, tak.
Ale jeśli chodzi o neokolonializm, to właśnie jest ta istotna różnica, że to nie państwa jedne wyzyskują inne państwa, chociaż tak to pozornie wygląda i często tak jest przedstawiane w publicystyce ekonomicznej, tylko że za tymi międzynarodowymi układami kryje się ten układ oligarchiczny, globalny, który jest tym beneficjentem tego rodzaju kolonizmu, prawda? To jest neokolonializm w relacjach między gospodarkami narodowymi, między państwami, a oligarchią światową, oligarchią finansową i również innymi odłamami światowej oligarchii. Więc to jest ta istotna różnica. Dlatego mówimy, że to jest neo, coś nowego, i wiemy, że tutaj nie można pominąć tej szczególnej roli tych wielkich korporacji międzynarodowych, sieci globalnych i tak dalej.
Tak jest. I poza tym to takie stwierdzenie też nam się wykuło, że nacjonalizm gospodarczy jest to naprawdę skuteczny środek obecnie do zbudowania silnego państwa, silnej jego gospodarki. Nie bójmy się tych słów, bo był taki moment, że w dziejach nie tak dawno, że to słowo silne państwo, autonomiczna gospodarka kojarzyła nam się jakoś tak, prawda, tak nam się wmawiało, bo społeczeństwo tak trochę nieswojo, prawda, jakieś silne państwo to jest takie dążenie do dominacji, do jakiegoś tam wywyższania się. Nie, to jest normalna sprawa. Mówimy teraz państwowiec, to jest człowiek nie jakiś, prawda, politycznie zboczony, tylko to jest człowiek, który dba o swoje państwo, to jest dobry urzędnik, to jest dobry przedsiębiorca, to jest dobry producent. To jest nie tylko człowiek płacący podatki, nie myślący nic, tylko patrzący, no, prawda, panie Zbigniewie, z nadzieją w przyszłość swojej ojczyzny. Bo to nie są słowa górnolotne, żebyśmy teraz nagle wstali i musieli hymn śpiewać, tylko po prostu tak to jest. Ale było to gdzieś stłamszone w Polakach. Gdzieś nam się tutaj właśnie zajeżdżało trochę właśnie nazizmem, prawda, właśnie Niemcami hitlerowskimi, że tam też było takie budowanie państwa, że tam nic, poza tym tam była partia, to było to samo co komunizm, tylko w szarym wydaniu.
To jest prawda. To znaczy, jeśli chodzi właśnie, ja jeszcze tutaj przywołam to określenie neokolonializm. Staliśmy się ofiarą pewnego rodzaju perfidnej gry semantycznej, gdzie sugeruje się określonego rodzaju rzeczywistość i efektem tej sugestii jest powstanie tej nowej rzeczywistości. I na przykład a propos właśnie tego neokolonializmu, tej nowej formy kolonializmu, weźmy na przykład jako przykład powstające tutaj wielopiętrowe zależności. Wiele się mówi na przykład o uzależnieniu Polski od Niemiec, mówi się, że 80% prasy polskiej jest w rękach niemieckich. Mamy tutaj niemieckie fabryki. Niemcy wyrastają w tych przekazach na, można powiedzieć, swoistego nowego kolonizatora Polski. Tymczasem, żeby powiedzmy unaocznić tą problematykę, same Niemcy są również ofiarą tego neokolonializmu. Czyli mamy jak gdyby tutaj swoistą piramidę pokarmową.
Zaproszę panie profesorze, tak? Jeszcze tutaj dwugłos.
No i myślę, że dość wyraźnie podkreśliliśmy, że tutaj nie mówimy o żadnej ideologii nacjonalistycznej, a poza tym mówiąc o nacjonalizmie ekonomicznym, jeśli się dobrze wsłuchamy w te dwa słowa, no to taki zarzut czy jakiś cień podejrzenia to jest wręcz śmieszne, ponieważ tu mówimy o aktywności gospodarczej skierowanej na podniesienie dobrobytu czy poziomu bytowania dla konkretnych państw i narodów, prawda? Więc na pewno o wiele bardziej niebezpiecznym i szkodliwym jest właśnie to określenie internacjonalizm, za fasadą którego kryją się te globalne interesy.
Natomiast tutaj mamy naprawdę, bo też chcemy nawiązać do Polski, bo jesteśmy Polakami, żyjemy w naszej ojczyźnie, więc nie skupiliśmy się tylko na Polsce, żeby pokazać pewne spektrum szersze, prawda, że mamy Europę, mamy Unię Europejską, ja dalej mówię, że dwóch prędkości i tutaj no, gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, jak panowie oceniają, czy dojdzie do zjednoczenia sił, czy do pewnego zderzenia, mówiąc tutaj globalnego, jeśli chodzi o te gospodarki, bo no, Unię Europejską traktujemy jeszcze póki co jako całość pewną, prawda? Już Brexit mówi, że być może to nie potrwa długo, ale na razie tą całością jest i może dobrze, bo w tym momencie Polska nie wiem, jakby się czuła. Bardzo prosimy jeszcze w tym kierunku.
To można powiedzieć, że jedno i drugie. Bo my możemy tutaj dostrzegać zarówno próby zjednoczeniowe i będziemy dostrzegać różnego rodzaju konflikty i zdarzenia. Natomiast łącznie to jest w pewnym dłuższym horyzoncie czasu, to jest proces bardzo głębokich przemian. Dlatego też można sobie pozwolić na stwierdzenie, że tutaj te przemiany, one są w jakimś sensie nieuchronne, ponieważ wiążą się z jednym zasadniczym problemem wyjścia z globalnego kryzysu. No tak się niestety składa, że w Polsce globalny kryzys ekonomiczny jest na ogół przemilczany lub bagatelizowany, prawda? Tutaj w związku z tym my często nie rozumiemy, że te przemiany to są przemiany bardzo istotne, zaś pomijanie tych przemian, ich bagatelizowanie, nieuczestniczenie w tym procesie przemian, no stwarza poważne zagrożenia dla naszej rzeczywistości i politycznej, i gospodarczej.
No właśnie, tak to wygląda. A panowie, drodzy panie profesorze, panie doktorze, czy ten kazus podlega pod to narodowy nacjonalizm gospodarczy, nowy nacjonalizm gospodarczy? Taki przykład sobie wynotowałem, kiedy na przykład jest teraz do sfinalizowania umowa zakupu banku Pekao S.A. przez PZU, chodzi o repolonizację banku. Kupujemy od włoskiej grupy Unicredito Bank, trwają negocjacje. Włosi kupili ten bank w 2006 roku za miliard, a teraz my mamy odkupić za 13-14 miliardów. Jak to nazwać?
To jeśli mogę się tutaj na kogoś powołać, to przywołam opinię ekonomisty Janusza Szewczaka, który bodajże półtora roku temu przestrzegał w jednym z artykułów, który napisał bodajże w sieci, to potem było jeszcze, chyba się ukazało na portalu W Polityce, gdzie jak gdyby na zapas przestrzegał właśnie przed zjawiskiem, oby nie było tak, że repolonizując będziemy drogo odkupowali to, co żeśmy swojego czasu tanio sprzedali. Teraz odnośnie UniCredit Bank. Jeśli rzeczywiście na serio się myśli w tej chwili, żeby na dzień dzisiejszy PKO od tego banku odkupić, to osobiście ogarniają mnie ogromne wątpliwości w zdolności negocjatorów. Dlaczego? UniCredit Bank jest jednym z trzech tak zwanych banków zagrożonych w systemie bankowym zachodnim, tak? Oprócz UniCredit Bank do tych banków zagrożonych należy Deutsche Bank, jak również dwa banki szwajcarskie, UBS i Credit Suisse. I sprytny negocjator oczywiście odczekałby takiego rozchwiania się sytuacji UniCredit Bank na rynku, że oni po prostu musieliby oddać ten bank za tak, abyśmy my byli tą stroną, która powiedzmy może dyktować cenę, a nie przyjmować cenę ich narzuconą. Tak? Co się za tym kryje, jakie tu siły działają, nie umiem powiedzieć. W każdym razie chcę zwrócić uwagę, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju systemową słabością.
Ja myślę, że można nawet trochę więcej powiedzieć, że w Polsce jest czas ludzi oszukiwać. Bo my mamy do czynienia z doświadczeniami z tych ostatnich 20 kilku lat, gdzie były, co tu dużo ukrywać, potężne oszustwa, nie tylko finansowe, ale inne oszustwa gospodarcze. No weźmy likwidację stoczni właśnie całego przemysłu okrętowego, to było jedno wielkie globalne oszustwo. Prawda? Bo tutaj nie było żadnych przesłanek poza chęcią wyeliminowania może konkurencji polskich stoczni z gry światowej. Nie było żadnych przesłanek ku temu, prawda? Tu właśnie była ta antyteza tego nacjonalizmu gospodarczego. Więc teraz jest trudniej oszukiwać. I myślę, że wszystkie tego typu sytuacje, one są już łatwiej rozpoznawalne. I ja muszę powiedzieć, że gdybym miał powiedzieć, jak wyobrażam sobie repolonizację świata finansów w Polsce, to przede wszystkim zadbałbym o to, ażeby depozyty rządowe znalazły się w Banku Polskim.
To jest znakomity apel, rzeczywiście.
No, to jest jedyny prosty. Można byłoby zadać o to, żeby dla banku w tej rozchwianej sytuacji w świecie finansowym, dla banku państwowego były przyznane specjalne gwarancje z bezpieczeństwa depozytów. Depozytów.
No bo właśnie.
Ale to jest niebezpieczne. W tej chwili trzymanie pieniędzy w bankach jest niebezpieczne.
Niepewnie, tak. No ale jak panowie oceniają, czy się nam kiedyś taki plan uda zrealizować, bo on jest przedstawiany przez, był przynajmniej w kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość, że będzie taka sytuacja, dojdziemy do takiej sytuacji, w której polski kapitał będzie miał więcej niż 50% udziału w aktywach sektora bankowego. Czy to do tego jest blisko?
To wszystko nie jest, delikatnie mówiąc, wsparte argumentami, które zapewniają wiarygodność tego typu zamysłów czy zapowiedzi. Musimy się przyzwyczaić do tego, że to rząd musi dbać o swoją wiarygodność i że na urzędnikach rządowych spoczywa uzasadnienie, rzetelne, wiarygodne uzasadnienie takich czy innych decyzji o charakterze finansowym czy ogólnie gospodarczych. Tego do tej pory nie ma. Nadal między poważnymi, sensownymi projektami czy działaniami, a innymi działaniami istnieje dość duża przepaść. Te inne działania, no to krótko mówiąc, to jest opowiadanie bajeczek. I jeszcze dodać należy, że prawdopodobnie z tego, co obserwujemy, właśnie w ramach rządu, który wygląda dość jednolicie, wewnątrz są na tym tle właśnie bardzo silne tarcia. I nie tylko na tle finansowym, ale na tle tego, na ile ten internacjonalizm, a na ile ten nacjonalizm ekonomiczny tutaj ma odgrywać tą pierwszorzędną rolę. To nie zostało rozwiązane. Są dobre sygnały, ale to nie wystarcza jeszcze.
Dodałbym jeszcze tylko, że sądzę, że pozycja przetargowa Polska jest niestety, ale no nie najmocniejsza. To oczywiście zawęża troszeczkę pole manewru. A wracając do sytuacji pertraktacji z UniCredit, to tylko chcę przypomnieć, że już mieliśmy taką nieszczęsną sytuację, tak zwany casus eureko, prawda? I to powinno już, to samo powinno skłonić do bardzo dużej ostrożności przy właśnie tych projektach tak zwanych repolonizacyjnych, które oczywiście są pożądane, ale muszą być zrobione, jak to się mówi, z głową.
A węgierski kazus, czego nas uczy? Czy nam uda się tak na Węgrzech ungaryzacja banków? Być może tam było mniej tych banków, no i państwo węgierskie jest mniejsze, to naturalna rzecz, 4 razy, ale jednak premier Orbán pokazał, że można. Czy to nie jest taka łatwa lekcja?
To nie, tu chodzi o sposób przeprowadzenia transakcji, a nie o sposób, nie o sam fakt, czy banki zostały przejmowane
z rąk, tak.
No, przez właścicieli polskich, prawda, bo nie chodzi
repolonizacja, tylko też sposób, tak.
O rządowe akcje. Te transakcje do tej pory, tak jak i transakcje prywatyzacyjne, a niestety często to są transakcje wykonywane przez samych ludzi, one narzucają naturalny sceptycyzm i, no tak jak powiedziałem, brak zaufania. Sądzę, że przy bardzo dobrym, pozytywnym nastawieniu do wysiłków rządu, bo ten wysiłek jest widoczny, to nadal widać, jak trudno urzędnikom rządowym wyłamać się z istniejących schematów i być może różnych ograniczeń. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że nie chodzi o takie bardzo wymagające w stosunku do rządu oczekiwania, bo my sobie zdajemy sprawę, że rząd ma bardzo mały margines możliwości politycznych, ponieważ te możliwości zostały zmniejszone wraz z ograniczeniem suwerenności państwowej na rzecz i Unii Europejskiej, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i innych organizacji, jeśli międzynarodowych. Więc pamiętajmy o tym, że rząd ma bardzo małe pole manewru w zakresie polityki finansowej i przemysłowej. Tu jest bardzo, tak, nie oszukujmy od rządu wielkich, spektakularnych sukcesów, jednak z drugiej strony nie możemy nie dostrzegać różnych prób, nazwijmy to, takich podejrzanych.
Czyli jeszcze, panowie, drodzy, nowe jeszcze jakieś wnioski, które nam się kojarzą w ten temat, nowy nacjonalizm gospodarczy, o co należy jeszcze pamiętać, na co uczulić, bo to jest też forma, no też edukacji naszych słuchaczy, po to się spotykamy. Nie rozmawiamy w trzech, ale sądzimy, że tu jest wielotysięczna nasza widownia, czy słuchacze i zainteresowani, więc na co jeszcze chcemy uczulić?
Ja myślę, że jest dość istotny problem, a mianowicie to, że ten nacjonalizm gospodarczy, ten nowy nacjonalizm, on jest utożsamiany z protekcjonizmem państwowym w sferze gospodarczej i takie zarzuty już padają na przykład w stosunku do prezydenta Trumpa. Jemu się już zarzuca, że on tutaj lansuje politykę protekcjonistyczną, więc chociaż istotnie niektóre jego wypowiedzi mają ten charakter, natomiast ogólnie rzecz biorąc ta polityka, ona jest właśnie przykładem tego podejścia w ramach nowego nacjonalizmu gospodarczego. Otóż ta walka i sprzeciw wobec protekcjonizmu opiera się na przekonaniu, że tu chodzi o bariery dla inwestorów i o ograniczenia w zakresie wymiany handlowej. To jest ten rdzeń tego, co wiąże się z protekcjonizmem. Tymczasem zauważymy, że w tym zakresie, owszem, bywają w niektórych krajach najczęściej pokątne działania protekcjonistyczne, ale główna fala protekcjonizmu występuje gdzie indziej. To jest protekcjonizm na płaszczyźnie finansowej i politycznej. Na przykład system pomocy finansowej dla banków, no chociażby pod hasłem są zbyt wielkie, żeby upaść, to jest też system protekcjonistyczny. Prawda? Takie określenie jak anulowanie toksycznych aktywów, to jest też pewna forma protekcjonizmu właśnie w tej fali nowego, w nowej tej fali. A więc ten profesjonalizm, on ma zupełnie inny charakter i właśnie z tym protekcjonalizmem właśnie koliduje, czy sprzeciwia się temu protekcjonalizmowi ten nowy nacjonalizm ekonomiczny. Dodać można jeszcze do tego, że we wszystkich przypadkach, jeżeli chcielibyśmy rozważać szansę powodzenia tej zmiany, odejścia od internacjonalizmu ekonomicznego, żebyśmy mogli ocenić, czy to jest realne i czy to jest droga do wyjścia z globalnego kryzysu ekonomicznego, to trzeba powiedzieć, że to wymaga znacznie wyższego poziomu zorganizowania niż to, co się jeszcze obecnie dzieje. To, co się dzieje, to są najczęściej jednostkowe, dość wyizolowane postulaty, próby zmian, natomiast nie przyjęło tego do kształtu takiego pełnego, systemowego, czy choćby organizacyjnego. I pod tym względem także powinniśmy spoglądać na to, co dzieje się w Polsce. W Polsce w istocie rzeczy do tej pory ten aspekt organizacyjny polityki gospodarczej, zwłaszcza polityki przemysłowej, jest niedostrzegany. To jest taki słaby, to jest pięta achillesowa w tych postulatów nacjonalizmu gospodarczego.
A jak panowie oceniają, to jest takie też hasło, tak zwane ścieżki zrównoważonego wzrostu, to znaczy, że tak samo wzrasta kwestia płac, produkcji, nie ma takich, prawda, skoków, prawda, że coś nam, jedna dziedzina, bo to nie jest za zdrowe, prawda, kiedy jedna na przykład dziedzina nam wyskoczy 3 razy więcej niż pozostałe. Czy raczej to jest pewna forma tylko taka idealna, bajkowa, czy to jest możliwe do zrealizowania?
Tak, to mamy do czynienia z modelami, teoretycznymi modelami wzrostu gospodarczego i pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy, że to są modele. Te modele, one nie mają bezpośredniego związku z konkretnymi sytuacjami gospodarczymi w poszczególnych krajach. I to trzeba pamiętać, że model jest rzeczą odmienną od rzeczywistości gospodarczej. Tak jak to mówią Japończycy, że że palec jest po to, żeby wskazywać księżyc, jakaż to bieda stać się może, jeśli komuś palec pomyli się z księżycem. I to jest właśnie ten problem, z którym często mamy do czynienia. Do tego można dodać, że dotychczasowe modele wzrostu gospodarczego pod wpływem, bądź bardzo ostrego, największego w czasach nowożytnych kryzysu gospodarczego, one przestały mieć jakieś znaczenie objaśniające cokolwiek. Już mówienie o samym wzroście gospodarczym stało się dyskusyjne.
Ja, jeśli można tutaj właśnie odnieść się do wypowiedzi pana profesora, które wyraźnie sugerują powątpiewanie w pewne możliwości wzrostu. Chcę zwrócić uwagę na przykład na to, że w Niemczech dyskusja nad problematyką wzrostu toczy się od co najmniej 25-30 lat, kiedy po raz pierwszy uświadomiono sobie pewne duże dysproporcje w możliwości finansowania systemów emerytalnych. Profesor Meinhard Miegel napisał nawet na początku lat 90. dosyć prowokacyjną książkę pod tytułem "Czy w ogóle wzrost jest możliwy?", gdzie sugeruje, że musimy też nauczyć się żyć w warunkach bez wzrostu. To też idzie. I podaję tam określone przykłady. Problem wzrostu gospodarczego to jest opinia wielu na przykład niemieckich fachowców z branży ekonomicznej, jest ściśle powiązany też z funkcjonowaniem tak zwanego pieniądza dłużnego. Pieniądz dłużny jest właśnie tym jak gdyby wyznacznikiem zmuszającym do permanentnego wzrostu, w związku z czym wzrost staje się w pewnym momencie fetyszem samym w sobie.
Czyli taki wzrost, można powiedzieć, dla wzrostu, prawda? Idea jest ważniejsza niż treść.
W części telewizyjnej, dość jasno, w części telewizyjnej podkreślaliśmy, że myślenie w kategoriach wzrostu gospodarczego, tym bardziej myślenie w kategoriach dobrobytu powszechnego, to już jest rzecz nierealistyczna. ten kryzys uświadamia nam, że to była fałszywa ścieżka. Najlepiej to o tym mówią Chińczycy, którzy hamują dynamikę wzrostu gospodarczego w sposób świadomy, uważając, że należy przejść raczej na różne parametry jakościowe
niż te wysokościowe. Mam dużo pieniędzy, prawda?
No, podkręcania tempa wzrostu gospodarczego. Jeszcze jedną rzecz przy okazji warto chyba zaznaczyć, bo na ogół ludzie pojęcie wzrostu traktują jako coś bardzo konkretnego, wyrazistego i tak dalej. Tymczasem proszę zobaczyć, że te wskaźniki wzrostu gospodarczego, którymi my operujemy, to są tylko zewnętrzne charakterystyki aktywności gospodarczej. Tą centralną kategorią jest aktywność gospodarcza. Albo ona jest większa, albo mniejsza, albo ona jest często wewnętrznie sprzeczna, więc są tendencje również i odśrodkowe, i pewne elementy regresu w niektórych dziedzinach, więc ten zagadnienie aktywności gospodarczej jest centralnym zagadnieniem, natomiast wzrost gospodarczy jest próbą ilościowego opisania zmian tej aktywności. Jeżeli zrozumiemy to, to wiemy, że najważniejsze jest to, żeby były stworzone warunki dla aktywności gospodarczej, czy jak mówił kiedyś przed wojną profesor Władysław Grabski, on był profesorem także, to mówi, że tutaj trzeba uruchamiać takie możliwości dla sił wytwórczych narodu. Tak. I to można w jego niewielkiej książce Idea Polski dość dokładnie sobie przeczytać o tym.
A też w tej, może w takim kontekście taka jeszcze mała dygresja dobrobytu powszechnego, o którym też przed chwilą mówili panowie, to pytanie takie jest może, czy tej komunistycznej wojny klas nie zastąpi wojna pokoleń. Tak ktoś to kiedyś określił. To znaczy pokolenie młodsze będzie zazdrościło starszemu, że jemu było mimo wszystko łatwiej wejść na pewną stopę, prawda? Tak można powiedzieć, że teraz obecne wnuki pana profesora nigdy nie będą miały takiego, że tak powiem rozstartu, ale takiego, jak to powiedzieć, przebicia, jak i to pokolenie pana profesora, można powiedzieć, wzbogaceniu się jakimś, prawda, formę wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od tego, co pan profesor posiada, tylko dla obrazu. Czy ta wojna pokoleń nam nie grozi, że młodzi będą starym wytykali, starszym?
To są dwie tendencje, ale mnie się wydaje, że odwrotnie, że w sytuacjach kryzysowych, a z taką mamy do czynienia, a na to wskazują także badania statystyczne, to następuje zjawisko integracji
pokoleń,
integracji rodzin. I że często bywa tak, że w szerzej pojętej rodzinie to zjawisko samopomocy jest tutaj ważne. No ja podam dla przykładu taką z naszego podwórka kwestię, że na przykład bezrobotni w 80% są utrzymywani przez swoje rodziny, nie przez państwo. A więc ta solidarność tutaj międzypokoleniowa jest dość duża. Zauważmy, że tutaj problemy mamy raczej problemy natury wychowawczej.
No właśnie, ale liberałowie by chcieli pewnie taki model narzucić. Wojna klas, to była komunistyczna taka, prawda, teoria i sposób tutaj opisywania zjawiska. Teraz wojna pokoleń to jest ta liberalistyczna, bo też tutaj panie Zbigniewie, kiedyś mówiono, że w Niemczech taki model występuje. Kończy dziecko 16 lat czy 18, rodzice mówią, proszę bardzo, szukaj sobie pracy, małe mieszkanko, bo my wreszcie musimy odpocząć, bo my wreszcie musimy coś od życia mieć. Do tej pory żeśmy cię wychowywali, utrzymywali, teraz ty posmakuj, co bym powiedział jest jakoś kontra do, na przykład do modelu polskiego, czy nawet
to jest prawda,
włoskiego.
To jest prawda. To jest bardzo dobry przykład, który tutaj został poruszony, tego modelu zachowania się. Tu bym nawiązał również to, w jaki sposób koresponduje z tym, co pan profesor powiedział na temat tego propagowanego indywidualizmu, czyli jak to się mówi, zaprzeczenia, które jest zaprzeczeniem wspólnoty, tak? I zastanówmy się nad skutkami, jakie to w Niemczech ten model zachowania spowodował. Daleko idąca dezintegracja rodzin, tak? Co się za tym dalej kryje? Problemy tożsamościowe określania się młodego pokolenia. To się po prostu nie sprawdziło. To rozhisteryzowane niemieckie społeczeństwo to jest między innymi właśnie pokłosie tego stylu myślenia. Mamy po prostu, jak można powiedzieć, prawie że taką laboratoryjny przekaz z Niemiec, jak nie należy postępować. I na przykład tu bym właśnie w odniesieniu do Polski zwróciłbym na to uwagę, że jeśli my w Polsce posiadamy jeszcze w miarę zachowane właśnie te struktury rodzinne, wielopokoleniowe, to jest kapitał nieoceniony, na którym powinniśmy właśnie budować. Bo to są właśnie jak gdyby ośrodki bazowe do tworzenia zachowań wspólnotowych.
Tak, no ale gdzieś w środku w nas, drodzy panowie, jest takie, jakby powiedzieć, takie rozbicie, taka dychotomia, bo tak, z jednej strony nie cierpimy słowa, prawda, kołchoz, takie coś, czy taka wspólnota sztuczna. Wiadomo, mamy doświadczenia te, prawda, socjalistyczne, ale z drugiej strony szukamy tej wspólnoty, chociażby nawet wspólnota mieszkańców, osiedlowa, czy wspólnota na przykład producentów danej żywności. Z jednej strony mówimy, nie lubimy słowa indywidualizm, no ale też rozwój jednostki nam się podoba, prawda? Więc trzeba tak samo i te pokolenia też są nam bliskie, bo tam mamy swoją tożsamość, ale z drugiej strony, no wiemy, że jak to mówił poeta, że każde pokolenie ma swój cel, ma swój kierunek. Jak to pogodzić? To prawda.
Z tym, że wydaje mi się, że to jest dychotomia dosyć pozorna, dlatego że my w gruncie rzeczy potrafimy się dobrze określić. Pamiętajmy, że należy rozróżnić między wspólnotą dobrowolną a przymusową. Rodzajem przymusowej wspólnoty był właśnie kołchoz, tak? Znakomitym przykładem wspólnoty dobrowolnej jest chociażby klasztor, tak? Gdzie nikt nikogo nie zmusza do uczestniczenia w tej wspólnocie, a jednak ta wspólnota funkcjonuje bez zarzutu i to jest jak naj... I jednocześnie uczestnicy tej wspólnoty zachowują pewne cechy podmiotów indywidualnych. Oni też mają swoje określone możliwości indywidualnego określenia się w ramach właśnie tego zachowania wspólnotowego. Także ja tu jakiejś wielkiej sprzeczności nie widzę, natomiast to jest problem skierowania tego na właściwe tory i przede wszystkim jak gdyby unaocznienia i uświadomienia ludziom, jak to funkcjonuje.
Tak, ale to jest nie wszystko. Jeśli można, to ojciec tutaj jak gdyby wprowadził do dyskusji ten poziom mikro, rodzina, jakaś wspólnota lokalna, ale jeśli my mówimy o nacjonalizmie ekonomicznym, to my tu mówimy także o narodzie jako wspólnocie i tutaj widzimy, że trafiamy na bardzo duży zakres nieporozumień i różnych konfliktów co do istoty rzeczy. To jest bardzo, bardzo ważne jest rozróżnienie na tym już poziomie wyższym, narodowym, rozróżnienie dwóch pojęć kolektywizmu. bo tu z jednej strony mamy indywidualizm, z drugiej strony mamy kolektywizm. I to bardzo dobrze widać na naszych doświadczeniach historycznych. Może być kolektywizm naturalny, wynikający z historii, kultury, z doświadczenia określonego narodu. Tutaj w Polsce tym czynnikiem istotnym, organizującym jest kultura, kultura narodowa. I może być coś, co jest przeciwstawne, czyli kolektywizm, który jest, ma charakter ideologiczny i jest narzucony poprzez pewne przełożenie ideologii na działania polityczne, prawne i tak dalej. To oczywiście jest zarazem wyeliminowaniem tych naturalnych więzi społecznych, jakie zostały ukształtowane historycznie i które znalazły wyraz w kulturze narodowej. I jeżeli my na przykład nie dostrzegamy tej różnicy między jednym rodzajem kolektywizmu i drugim i uważamy, że kolektywizm z natury rzeczy jest czymś negatywnym, no to my nigdy tego problemu do końca nie rozwiążemy. Indywidualizm sam w sobie, gdzie on jest zakorzeniony w pojęciu wolności osobistej, jest przeciwny temu, co można nazwać porządkowi społecznemu. Ten indywidualizm osobisty jest przeciwny, on koliduje z tym porządkiem społecznym, ale między jednym a drugim jest pewna łączność. Istnieje pewien czynnik, który można nazwać katalizatorem tych rozwiązań społecznych, a mianowicie odpowiedzialność. Ten rozwój oparty na wolności, bez odpowiedzialności, nie daje żadnych szans ani jednostce, ani społeczeństwu. Czyli krótko mówiąc, jeśli kiedyś mówiliśmy, że bez solidarności nie ma wolności, dzisiaj powinniśmy powiedzieć, bez odpowiedzialności nie ma wolności. I niestety z tą odpowiedzialnością w tym sensie liberalnym wiadomo, nic się nie da zrobić.
Drodzy Państwo, tu, czyli już chcemy Was zaprosić do naszych rozmów. Widać, że doszliśmy do bardzo takich wniosków ludzkich, humanistycznych, prawda, wychodząc od gospodarki poprzez rozwój państwa i także myślę konkretnego człowieka, bo to wszystko razem się łączy, skupia się w tym jednym celu, czynić sobie ziemię poddaną, tak trzeba powiedzieć, prawda. Wszystkie czynności gospodarcze, także ekonomiczne, mają temu służyć, bo tak to nie byłoby sensu, panie profesorze, gdybyśmy takiego celu nie mieli, prawda, żeby coraz bardziej się dobrze czuć na naszej planecie. Nie czuć się wygnańcami, nie czuć się jakimiś...
Ja myślę, że jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, społeczno-ekonomiczne, to myśmy w istocie rzeczy utracili w tych ostatnich 20 kilku latach, a może i dłużej, jakikolwiek sens.
No, tutaj, czyli mamy czas post bez sensu.
Tutaj sensu tak. W wielu działaniach politycznych w tym okresie ostatnim sensu znaleźć nie można było. No dzisiaj już pojawiają się pewne sensowne decyzje polityczne, ale ten bezsens to jest jak zmora, która nadal ciąży, prawda? Bo to jest jednak 20 kilka lat.
Sensu nam potrzeba.
To prawda, dlatego że tu przypomnę jeszcze prawie że profetyczny opis tej sytuacji. Natknąłem się na tym podczas lektury niemieckiego filozofa Friedricha Nietzsche, który w swojej pracy De Wille zu Macht, na polski to tłumaczą Wola Mocy, poświęca właśnie bardzo dużo zagadnieniu nihilizmu i jest nieprawdopodobne, jak 150 lat temu opisał zjawiska, z którymi mamy powiedzmy od jakichś 30-40 lat do czynienia. Oczywiście czy był to swoisty filozoficzny Nostradamus, nie umiem tego ocenić, ale ocenił to bardzo trafnie i rzeczywiście znaleźliśmy się jako efekt właśnie między innymi tych działań globalistycznych w systemie pewnego rodzaju pustki ideowej.
Może dobrze znał człowieka i swój naród, dlatego tak mu to wyszło.
Też możliwe, też możliwe. Był świadkiem euforii, która towarzyszyła Niemcom po zjednoczeniu, gdzie zresztą zostały położone podwaliny pod późniejsze pewne, można powiedzieć, bardzo negatywne
niestety
historie.
Wczytywali się przecież hitlerowcy, prawda? W jego sztukę.
To znaczy, tak się mówi, natomiast obawiam się, że poza wczytywaniem się to wiele z tego nie wyszło, dlatego że naprawdę jest bardzo, to trzeba się naprawdę dobrze wczytać, żeby zrozumieć intencje autora.
Ale nadzieją jest to, że on zidiociał na starość, także to jakby podsumuje to, co on może i pisał. Nie wiem, bo nie jestem specjalistą, powiem szczerze, że z obrzydzeniem zawsze do niczego podchodziłem trochę po lekturze Herlinga Grudzińskiego bodajże. Czy...
To jest związane tylko i wyłącznie z pewnego rodzaju negatywnym przekazem filozofii Nietzschego. To znaczy, powiedzmy, on zdziwaczał pod koniec swojego życia. On był też bardzo ciężko chory. Co...
On opisuje chyba, któryś, że konia ściskał, prawda, gdzieś
tak,
tam
łeb koński całował. Ale naprawdę w niektórych swoich dziełach dokonywał zadziwiająco trafnej analizy i to bardzo przewidującej pewnych właśnie stanów. Była też jak gdyby zawarta w tym pewna forma przestrzegania przed tym, co może nastąpić. To nie jest to, że on był jak gdyby zachwycony sam tym, co pisał. To jest właśnie ciekawe. Tak,
tak, ale myśmy...
Wracamy.
To była tylko taka dygresja na marginesie.
Do nowego nacjonalizmu gospodarczego i zapraszamy już może naszych słuchaczy. Dobrze, panie profesorze?
Tak,
potem niech ich telefony będą też dla nas takim przewodnikiem. Uważaniem, żebyśmy nie wylądowali na historii filozofii, prawda, na końcu. Ale czemu nie? 655-23-55, 655-23-56, Polska Północna, Polska Południowa, 56 oczywiście na początku, potem 48-56, 655-23-33, 48-56, 655-23-66. Przyjmujemy telefony za moment i rozmawiamy.
Historia lubi figle zdarzeń, więc elektryka z sekretarzem spotkała Lecha z Michałem i dała im wiarę, dała im siłę. Oni we dwóch rozmontowali lat 70, co budowali z towarzyszami Józef Stalin totalitaryzm. Co z ognistego zionął obłoka, Lech do smoka włączył prąd. Wtedy ze smoka poszedł swąd. Oczom ukazał się widok ponury, kiedy czerwone runęły mury, a potem zawaliły trony. Smok padł, bo był nieuziemiony. Swoją cegiełkę dołożyłem.
Tak, no i do tego nastroju też dołączył Adam Andrzej Rosiewicz i mamy telefon, kolej pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Dzwoni Marcin z Gorlic.
Witamy, panie Marcinie.
Jestem zainteresowany tym tematem, o którym teraz mowa, pod kątem możliwości naszego budżetu. Biorąc pod uwagę takie niesztywne wydatki, tylko pozostałe i kolejne dekady, kiedy będą dochodziły roczniki osób, które będą otrzymywały emerytury, to jeżeli chodzi o tę taką wolną część budżetu, ile ona będzie wynosiła? Bo domyślam się, że coraz mniej. Jestem prosto ciekawy, o jakich sumach możemy mówić, biorąc pod uwagę w ogóle możliwości jakiegoś działania, nieważne w którym kierunku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. No, pytanie dokładne takie, prawda, bardzo.
No tak, tutaj księgowe. Można jedynie stwierdzić, że to nie budżet jest istotnym elementem rozstrzygającym czy rozwiązującym problemy i socjalne, i produkcyjne. Budżet jest planem finansowym. Ten plan finansowy dobrze, gdyby był elementem jakiegoś szerszego systemu planowania, aby miał jakiś sens pozafinansowy również, a nie tylko wypełnia tę pewną funkcję dystrybucyjną. Więc my tutaj możemy powiedzieć, że to pytanie, ono zawiera pewien podtekst, a mianowicie chodzi o brak, o niedobór środków finansowych generalnie. I tutaj budżet nie jest tym najważniejszym problemem. Istotnym problemem z jednej strony to jest zdrowa polityka finansowa państwa, która nie może być zdrowa, jeśli w tej polityce finansowej aktywnie nie uczestniczy bank centralny. Tu chodzi przede wszystkim o możliwość finansowania gospodarki, inwestycji poprzez emisję pieniądza. My mamy tutaj tą możliwość zablokowaną poprzez decyzje międzynarodowe i w Unii Europejskiej, i w kilku instytucjach, innych instytucjach międzynarodowych. I to jest poważny problem. Sytuacja wymaga bardzo istotnej zmiany. Te środki, którymi dysponuje budżet, istotnie one będą malały, no ale problem nie polega na tym, że one maleją, tylko problem polega na tym, dlaczego one maleją. Z jednej strony, no to są zaniedbania w egzekucji podatków, o czym wszyscy wiedzą i tu rząd się stara temu zaradzić, ale z drugiej strony tutaj jest problem ważniejszy, mianowicie aktywności gospodarczej, która ma dostarczać zarówno dla budżetu państwa zasilenie, jak i dla bezpośrednio reprodukcji gospodarczej. No niestety mamy do czynienia z tym podstawowym problemem i do tego zmierzam, jakim jest brak czy ograniczenie, znaczne ograniczenie polskiego potencjału gospodarczego. Ten potencjał zagraniczny, on w istocie rzeczy ma w dużym stopniu charakter pasożytniczy, o czym niektórzy nie chcą słyszeć, a zwłaszcza ci, których nazywamy skromnie pasożytami. No to jest problem. Czy te problemy będą rozwiązane? Miejmy nadzieję, że tak, ale jest to walka, a nie tylko kwestia podjęcia takich czy innych decyzji politycznych. No i problem oczywiście jest z zadłużeniem, które zmniejsza i to silnie zmniejsza możliwości finansowe państwa, a także jeśli chodzi o zadłużenie prywatne, wewnętrzne, zmniejsza możliwości poszczególnych podmiotów gospodarczych, a także i nie tylko przedsiębiorstw, ale także i gospodarstw domowych.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mogę jej zabrać głos?
Tak jest. Jest pani na antenie. Bardzo prosimy. Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Barbara z Torunia. Witam gości. Domyślam się, że w radiu jest pan profesor Śliwiński.
Tak jest.
Bo otworzyłam dosyć późno radio i nie usłyszałam, kto dzisiaj gości. I tego drugiego pana też witam. Bardzo się cieszę, dawno już czekałam na pana profesora. Ja chciałam powiedzieć tak, ze swoich przemyśleń i swojej oceny. Panie profesorze, wydaje mi się, że oczywiście siła polityczna państwa zależy od jego siły gospodarczej. To jest pierwsze i tego nie można lekceważyć. Drugie, panie profesorze, pierwszą taką sprawą, to właściwie nie powinnam tego powiedzieć na antenie, ale nie mam jak tego wyrazić, że niestety my musimy poprawić w Polsce, że tak powiem, rentowność naszej działalności gospodarczej. A jak my mamy poprawić rentowność, jak mamy zalew towarów tanich, wprawdzie niskiej jakości, ale za granicy? Wydaje mi się, że wprowadzenie podatków od marketów jest sprawą bardzo pilną. To po prostu musi się przełożyć także i na ceny tych. Ten podatek musi się to spowodować, że markety przerzucą go na ceny. Po to, żeby te buble, przepraszam, że tak się brzydko wyrażam, miały też były drogie, żeby nasze towary były po prostu lepsze jakościowo, chociaż, że tak powiem, będą nieco droższe od tych, że tak powiem, tej tandety światowej. Druga sprawa, panie profesorze, to jest system zarządzania w naszych przedsiębiorstwach. Ja jestem praktykiem gospodarczym i miałam, oczywiście zasiadałam na stanowisku dyrektorskim, ale w firmie, w instytucji finansowej, ale miałam do czynienia z szeroko pojętym biznesem i widziałam, jak sobie radzą przedsiębiorcy. I ci, którzy stosowali aktywne systemy zarządzania, a takim przez to rozumie też i stosowali prowizyjne systemy wynagradzania, nie tylko od sprzedaży, ale nawet od obniżki kosztów na poszczególnych odcinkach działalności firmy. I uważam, że takich ludzi należy po prostu szukać, którzy by podzielili się swoimi doświadczeniami i taką wiedzę należy popularyzować wśród naszych przedsiębiorców. Ja sama znam takich dwóch panów, którzy już są na emeryturze, którzy już nie są, że tak powiem, powiązani z firmą, bo to trzeba powiedzieć, że system zarządzania jest też swego rodzaju know-how firmy i którzy mogliby, że tak powiem, podzielić się swoim doświadczeniem i per analogia można to powoli wdrażać też w innych firmach i tą myśl rozwijać. Dalej, panie profesorze, uważam, że za dużych nadziei z panem Trumpem to bym po prostu w zakresie sfery gospodarczej nie wiązała. Z tego względu, że on oczywiście, on postawi gospodarkę na nogi, ale amerykańską. Ale rynków zbytu to on będzie poszukiwał. A nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żebyśmy kupowali nasze własne towary, a nie towary pochodzenia zagranicznego. No a ponadto to uważam, że należy modlić się, ażeby również we Francji te ruchy narodowe, czy jak tam tej pani Le Pen, czy nie pamiętam nazwiska, żeby po prostu zwyciężyły w następnych wyborach. To tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, Pani Barbaro.
Tak, ja bym nawiązał do tej pierwszej części Pani wypowiedzi. My mówiliśmy o nowym nacjonalizmie ekonomicznym. To, co Pani postuluje tutaj, to jest właśnie jeden z takich wyrazów sprzeciwu wobec tego, co się działo do tej pory i do tego, co myśmy określili mianem internacjonalizmu, czy niepilnowania między innymi, tak też mówiliśmy w części telewizyjnej dosłownie, ochraniania własnego rynku. I rzeczy nie polega wyłącznie na podatkach, ale też polega na kontroli tej działalności, która to kontrola w istocie rzeczy ma charakter dość powierzchowny i chciałbym tutaj też dopowiedzieć o tej, co z tą konkurencją jakościową się dzieje. Otóż słuchacze zapewne o tym nie wiedzą, ale polskie normy w zakresie żywności, kosmetyków, innych wyrobów, również przemysłowych, polskie normy praktycznie mówiąc nie funkcjonują. Nikt nie musi przestrzegać norm jakości żywności, norm jakości lekarstw, z wyjątkiem tych, które podlegają specjalnym procesem dotowania, norm jakości różnego rodzaju kosmetyków i tak dalej. Z bardzo prostego powodu te normy polskie są dobrowolne. W tej sytuacji nie można mówić o tym, że możemy wymagać od kogokolwiek przestrzegania tych norm jakościowych. Tak się w innych krajach nie dzieje. To jest takie liberalne nadużycie z wiarą, że dobrowolne normy jakościowe mogą być stosowane dobrowolnie i będzie bardzo dobrze, bo ludzie są odczują z tych czy innych względów potrzebę stosowania tych norm. No i oczywiście mamy skutek taki, jaki pani tutaj zauważyła. Po prostu nasza żywność niestety pod ciśnieniem monopoli sieci handlowych jest ograniczana do tego stopnia, że tylko buble, również polskie buble, tanie mogą się znaleźć w tych sieciach. Bo tak jak pani powiedziała, dobry produkt jakościowo więcej kosztuje. Jeżeli się zdusza koszty pod hasłem, że zbijamy ceny, no to zbijamy również i jakość. To jest oczywiste. Już nie mówię o tych bublach, które mamy z zagranicy i często o towarach, które także pod kątem użyteczności są bardzo wątpliwe. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, to ta sprawa jest odmienna. Tutaj możemy mieć różne uwagi, zastrzeżenia, na pewno niepokój co do kształcenia menadżerów w Polsce. Krótko mówiąc, one jest powierzchowne, oparte na bardzo przestarzałych anglosaskich formułach krowania z każdego studenta człowieka sukcesu, co zwykle kończy się porażką. Wykorzystanie doświadczeń bywa czasami czymś korzystnym i takie przykłady są. No ale też brakuje takiej organizacji, która by potrafiła taki potencjał wykorzystać. Ale to jest inny spraw. Co do Trumpa, myśmy nie rozpatrywali tego w kategoriach nadziei, tylko jako pewna ilustracja tego nacjonalizmu gospodarczego, który się rozwija w Stanach Zjednoczonych, tego obronnego przeciwstawnego do tych tendencji globalistycznych wielkich korporacji finansowych. Dziękuję.
Ja jeszcze chciałbym się tutaj odnieść do postulatu, który pani poruszyła, mianowicie tego elastycznego zarządzania poprzez prowizję. Otóż jest to system zarządzania, powiedziałbym, nie pozbawiony pewnego ryzyka. Chciałbym tylko zwrócić skromnie uwagę na to, że wszelkiego rodzaju patologie mechanizmów tak zwanych finansowych, którymi zostaliśmy obdarzeni w ostatnich 20 latach, są niejako pochodną właśnie stosowania systemu motywacji poprzez różnego rodzaju premie i bonusy. Także tutaj, powiedzmy, odwoływałbym się bardziej, jeśli chcemy rzeczywiście usprawnić zarządzanie, do tego, co pan profesor Śliwiński nazywa kulturą zarządzania. I jeśli, powiedzmy, będziemy mieli właśnie to na odpowiednim poziomie, to wtedy pewnych rzeczy uda nam się uniknąć. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o elastyczne metody zarządzania poprzez system prowizyjny, osobiście jestem, powiedzmy, no, mam pewne wątpliwości. Nie nazywałbym tego swoistym antidotum na wszelkiego rodzaju bolączki, dlatego że to jest dosyć wąska droga.
Ciągłej, w pustej życia pogoni żyje posępny lud. Brzęczą mu chroje nad bagnami skrzypi, jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę w bród. Odezwie się łosiaryk, albo w gąszczu dziki gust zakrzyk. I znowu cisza, cisza tak niewzruszona dusza, śni pustką rozmarzona piękny o polesiu sen. Polesia czar, to dzikie tnieje moczary, Polesia czar, smętny to wichrów jem, gdy mroczną noc z bagiem stają opary, serce me drży. Snić. Różno w żalu i tęsknocie. Wspomnienia niewysłowione drzemią, wspomnienia pogrążone w mrokach poleskich dniej. Polesia czar to dzikie knieje moczary. Polesia czar smętny to wichru pięk, gdy w mroczną noc z wagiem stają opary serce.
22:55 i odbieramy telefony do naszych rozmów. Przypomnę, Nowy Nacjonalizm Gospodarczy, nasz gość, pan profesor Artur Śliwiński i pan dr Zbigniew Modrzejewski, ekonomista i przedsiębiorca. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Mariusz na Wrocławia, witam.
Witamy.
Chciałbym się panów zapytać taką sprawę, bo wiemy, że są firmy porejestrowane w rajach podatkowych. One także działają u nas na naszym rynku. I czy jest możliwość, a myślę, że warto o to zawalczyć, żeby faktury kosztowe, które przedsiębiorstwa niejako wprowadzają do systemu z tych rajów podatkowych, firm zarejestrowanych w rajach podatkowych, jak na przykład usługi prawne, niewymierne, które kosztują wiele milionów dolarów, na przykład za jakieś tam usługi prawne, które w sumie, no można to powiedzieć, że to jest za samo gadanie, tak? Czy można tych faktur wprowadzić prawnie, żeby faktury firm zarejestrowanych w raju podatkowym nie uwzględniać, czyli by był zakaz wprowadzania do kosztów firmy faktur z rajów podatkowych, a dwa, czy można zakazać działania na terenie Polski firm zarejestrowanych w rajach podatkowych? To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Pozdrawiamy.
No to znaczy tutaj jest w wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także w Rosji, bardzo ostra reakcja na uciekanie z kapitałem do tak zwanych rajów podatkowych, do krajów, które praktycznie biorąc oferują bezpieczne i tanie warunki rejestracji firm i otrzymania swoich funduszy. Po pierwsze, to jest obowiązek rejestracji działalności firm, które są w rejach podatkowych. To nie jest... Tego elementu ja w Polsce nie dostrzegam. Może jakieś tutaj sprawy są, ale zauważmy na przykład Luksemburg, który jest de facto rajem podatkowym. To on jest miejscem, gdzie rejestrują się bardzo potężni inwestorzy działający w Polsce. No tacy jak ci, którzy wykupili wszystkie kolejki linowe w Polsce za psie groszy.
Ale Kulczyk przecież miał też firmę zarejestrowaną w Luksemburgu.
Ale tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z szerszym układem, gdzie ten zakaz nie jest możliwy do przeprowadzenia. Bardzo restryktywne działania podejmowane były w ostatnich 2 latach w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie rzecz biorąc raje podatkowe były bardzo mocno pod kontrolą finansową. W Rosji natomiast, bo w Rosji także to jest, w Rosji jest prowadzona, na ile skuteczna, to trudno powiedzieć, na pewno nie w pełni, a może nawet bardzo mało skuteczna, kwestia stworzenia pewnych restrykcji zmuszających inwestorów do powrotu funduszy kapitałów z rajów podatkowych do Rosji. Również jeśli chodzi o działalność przestępczą, z pewną abolicją, z pewnym uznaniem tych wcześniejszych form ucieczki od opodatkowania, bo o to chodzi w istocie rzeczy, za niebyłe. Wydaje się, że Amerykanie z tym sobie lepiej radzą i ścigają za te podatki. Za nimi, w ślad za nimi idą Francuzi i inne kraje, które także domagają się należnego opodatkowania tych uciekających czy ukrywanych dochodów.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Tak. Ale przyciszamy radio, panie Michale, dobrze?
Tak, bardzo proszę. Przyciszam.
Tak.
Szczęść Boże, witam serdecznie panów profesorów, specjalistów od spraw gospodarczych i etyki. Moje przemyślenia są... Prosiłbym o ocenę. Moje przemyślenia są następujące. Na pochyłe drzewo każda koza wejdzie. Nasza gospodarka to jest jak pochyłe drzewo. Postawienie płotka ochronnego, żeby kozy nie wchodziły, nie rozwiąże sytuacji do końca. Owszem, to będzie potrzebne, ale przede wszystkim to drzewo trzeba wyprostować. Co mam konkretnie na myśli? Po pierwsze, przerosty administracyjne i biurokratyczne, które plus bardzo wysokie podatki, które bardzo skutecznie hamują aktywność gospodarczą i odbudowę średniej klasy. Dalej, gospodarka moim zdaniem powinna się w trzech kierunkach rozwijać. Państwowa, żeby była dobra, prywatna, czyli ta aktywność, i spółdzielcza, o której się właściwie zapomina. To wszystko powinno być moim zdaniem oparte na etyce. Etyka pracownika, który uczciwie, rzetelnie pracuje, a jednocześnie oczekuje uczciwego, godziwego wynagrodzenia i właściwych warunków pracy, oraz etyka pracodawcy, który nie wykorzystuje jak niewolnika personelu podległego, tylko traktuje jako partnerów, którzy pomagają osiągnąć sukces gospodarczy. Takie rzeczy uważam są niezbędnie potrzebne. Odnośnie spółdzielczości, bo to jest mi bardzo bliskie, bardzo się interesuję tym, czytam na temat osiągnięć polskiej spółdzielczości, historii. Tutaj trzy główne postacie, to jest Stanisław Staszic, profesor Stefczyk, twórca Stefczyków, i ksiądz Adamski. Ta polska spółdzielczość była przed wojną najlepsza na świecie. Spółdzielczość mieszkaniowa zapewniała tanie, higieniczne mieszkania dla średnio i nisko zarabiających, rozwijała się dynamicznie. Stefczyki znacznie ograniczyły lichwę na wsi i nie bankrutowały. Spółdzielczość spożywcza, wytwórcza też dopełniały tego życia gospodarczego. Działacze związkowi, związków zawodowych też byli uczciwi. Nie musieli składać oświadczeń majątkowych. Uważam, że teraz taka konieczność przydałaby się. Krótko mówiąc, uważam, że po to, żeby włączyć się w współdziałanie i współzawodnictwo międzynarodowe, gospodarcze, to trzeba być samemu mocnym, reprezentować poziom. I tu moim zdaniem powinny pójść działania, żeby ta polska gospodarka mogła się odbudować po tej grabieżczej polityce ostatnich 26 lat wyprzedaży za bezcen, niszczenia dorobku pokoleń. Odzyskanie tego, co możliwe, jak najbardziej, bo dzieci okrągłego stołu dalej rujnują gospodarkę jak mogą. Natomiast szczególnie te postawy etyczne i pracowników, i pracodawców. Etyka chrześcijańska w gospodarce może być siłą napędową polskiego życia gospodarczego.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Pozdrawiamy serdecznie. Oddajemy głos już naszym gościom.
Może kilka słów. Ja całkowicie zgadzam się z panem co do tej kwestii co do znaczenia spółdzielczości i nie tylko rozumiem w tej perspektywie historycznej, no tu jeszcze można dodać Abramowskiego także. Chcę też podkreślić, że ta spółdzielczość, która zrodziła się w czasach zaboru, ona miała wybitnie, stanowiła pewien wyraz dążeń niepodległościowych, a zarazem miała ten charakter obronny przeciwko wyzyskowi różnych grup społecznych, na przykład rolnicy bronili się w ten sposób przed monopolami zakupu produktów rolnych. No, spółdzielczość w okresie międzywojennym, a właściwie w pierwszych latach dwudziestych zeszłego wieku, ona odbudowała w sposób absolutnie nieporównywalny z dniem dzisiejszym, w sposób bezwzględnie imponujący, całe mieszkalnictwo w Polsce, całą gospodarkę mieszkaniową, także zrujnowaną przez pierwszą wojnę światową, a także dość z różnych powodów zacofaną. To tutaj mogę powiedzieć, że niestety, ale wszystkie kolejne rządy do dnia dzisiejszego walczyły ze spółdzielczością. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, bo sam mam bardzo silne związki ze spółdzielczością i nawet zarzucano mi, że ja, uznając, że spółdzielczość jest reliktem komunistycznym, że ja popieram rozwiązania komunistyczne, taki absurd niestety mnie także skłócił z jedną z znanych redakcji w Polsce. To jest ten element, który warto byłoby przedstawić szerzej. Wiem, że w telewizji z wami, w Radiu Maryja była audycja z osobą, która mówiła o spółdzielczości. Nieporozumienie jednak polegało na tym, że ta osoba ze spółdzielczością nie miała nic wspólnego. Była raczej z urzędu, a nie ze środowisk faktycznie miała spółdzielczość, w związku z tym ten obraz był nieco jednostronny. Etyka to jest postulat, który jest z jednej strony słuszny, z drugiej strony niewykonalny. Ja tutaj znam doświadczenia. Moi koledzy w jednej ze szkół warszawskich, w szkole, Wyższej Szkole imienia Mijańskiego, stworzyli cały program jak gdyby certyfikowania etycznych zachowań w przedsiębiorstwach. Doświadczenia pod tym względem są, ale z drugiej strony tego typu rozwiązań nie można wprowadzić metodami perswazji czy też zachęty. Etyka nie jest elementem samoistnym, a ona jest kwestią tej podstawowej formacji ludzi. No i niestety zaniedbania w tym zakresie odbijają się bardzo mocno. Mamy zjawiska demoralizujące. Ja uważam, że takim zjawiskiem najbardziej demoralizującym w życiu gospodarczym była prywatyzacja. Nie wyobrażam sobie, jak można było odrzucić w 100% wszelkie kryteria etyczne w tych transakcjach prywatyzacyjnych. Drugim takim elementem, który także utrudnia, a właściwie powoduje taki regres etyczny, to jest to, że u nas zdegradowano pojęcie pracy. I to nie chodzi o samą naturę pracy w tym znaczeniu filozoficznym czy w znaczeniu religijnym czy teologicznym raczej, ale także ze względu na to, że zdegradowano te zawody, te grupy społeczne, które były nośnikiem tej twórczej pracy. Ja myślę tu przede wszystkim o kadrze inżynieryjno-technicznej, o kadrze naukowej. To są środowiska, niestety, tak trzeba powiedzieć, bardzo silnie zdegradowane. I w związku z tym to pojęcie pracy i godności człowieka pracy, ono zostało wyeliminowane, w związku z tym trudno tutaj mówić o etyce pracy. No to jest, co więcej, zauważmy, że niektóre zawody, one opierają się na czymś przeciwstawnym, mianowicie na, no, nie tylko zawody, ale także mentalność ludzi, na tym, żeby uzyskiwać dochody nie z tytułu pracy, tylko z tytułu spekulacji czy różnego rodzaju zachowań oszukańczych. No w tym momencie już można powiedzieć, ręce opadają. Problemu tego się nie da rozwiązać inaczej niż poprzez wieloletnią formację i to myślę, że już nowego pokolenia.
Ja tylko mogę ze swojej strony jeszcze dodać, że ta problematyka właśnie od strony etycznej znajduje również swoje umiejscowienie w literaturze. Mogę polecić znakomitą pracę Michaela Jonesa, Jałowy pieniądz, pod takim tytułem została ona wydana w Polsce, gdzie on właśnie zajmuje się tym problemem niesłychanego rozdźwięku między jak gdyby sprzecznością między pracą a lichwą i jako źródłem w gruncie rzeczy swego rodzaju deformacji świadomościowej. To tylko tak jako powiedzmy drobne uzupełnienie czy drobny dokładek postulat jest cały czas, generalny postulat tej pracy jest właśnie apel o powrót do tak zwanego chrześcijańskiego etosu pracy.
A jeszcze wracając do spółdzielczości, proszę zauważyć, że przed wojną mieliśmy do czynienia z bardzo zgranymi nurtami spółdzielczymi, z nurtem katolickim, z nurtem socjalistycznym, z nurtami o charakterze narodowym, a także mieliśmy do czynienia z takim kolorytem lokalnym, że inaczej to wyglądało, inne koncepcje spółdzielczości, inny rozwój spółdzielczości na przykład w Poznańskim, a inny tutaj na Mazowszu czy na tych terenach wschodnich. I tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo dużą aktywnością i to podyktowano nie tyle takimi problemami czysto materialnymi, ale także tymi ideami społecznymi, które tutaj zostały jak gdyby w dużym stopniu zagubione, czy też po prostu zniszczone. Ja się osobiście dziwię, że nadal w tych podstawowych grupach politycznych występuje ten bardzo negatywny czy lekceważący stosunek do spółdzielczości. Ja patrzę, jak można było rozbijać spółdzielczość mieszkaniową pod hasłem, że małe jest piękne. Pamiętam, że pod takim hasłem rozbijano spółdzielczość mieszkaniową. No małe jest piękne, ale głupie. W dzisiejszych czasach dla małe spółdzielnie mieszkaniowe, one są bezbronne wobec tych grup interesów, które próbują przechwycić majątki.
Thank you.
kwadrans po 23. Mamy jeszcze kolejne telefony w naszej audycji. W Radiu Maryja bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Tomasz z Poznania.
Witamy, szczęść Boże, Panie Tomaszu.
Chciałem zwrócić uwagę na szybciutko, bo mało czasu, na kilka drobnych rzeczy i zadać na końcu pytania. Nacjonalizm gospodarczy. Teraz kwestia, jak tutaj jest z tym, co pan Morawiecki nam proponuje. Najpierw jak usłyszałem, że będziemy odbudowywać gospodarkę, ale szukamy inwestorów do tego za granicą, to sobie pomyślałem, oj, coś tutaj chyba nie tak. Chyba po pierwszej wojnie nie szukaliśmy kapitału zagranicznego, żeby odbudować gospodarkę. I chyba nie chodzi o pożyczanie pustych pieniędzy, bo Unia Europejska drukuje 60 miliardów, znaczy bank drukuje 60 miliardów euro miesięcznie i to są puste pieniądze. Fed tak samo produkuje pieniądze bez ograniczeń. I to jest, zdaje się, największy przekręt obecnych czasów. Ten właśnie pieniądz dłużny, który jest drukowany przez prywatne instytucje. Szacuje się, że ci, którzy produkują pieniądz, mają 110 bilionów dolarów, czyli 110 tysięcy miliardów. Czyli każdy majątek pana Gatesa czy innych to jest drobiazg. Druga rzecz, jak usłyszałem, że pan Morawiecki chce sprowadzić 2 miliony Ukraińców jeszcze do Polski, to sobie pomyślałem, no Ukraińcy to są porządni ludzie, ale na Wołyniu też było wszystko w porządku, dopóki nie padło hasło. Jak padło hasło, to się zaczęło, wiadomo co. A nie wiemy, ilu wśród tych 2 milionów Ukraińców jest zielonych ludzików. Nie da się do Polski sprowadzić muzułmanów, no to się sprowadzi Ukraińców i na hasło będzie można zdestabilizować. Trzecia rzecz, kredyty frankowe, których no nie można zamienić tak jak w niektórych krajach na złotówki, ponieważ argument pada, że banki europejskie mają problemy, są jest trudna sytuacja, żeby nie było destabilizacji. To nasz rząd i pan Morawiecki martwią się o banki europejskie, a nie o Polskę. Przecież to jest jedyna szansa przejęcia tych banków, to znaczy repolonizacji banków, bo jeżeli byśmy zamienili te kredyty frankowe na złotówki, to banki być może stanęłyby na granicy upadłości. To wtedy może byśmy je wykupili za złotówkę. Dlaczego pan Morawiecki i nasz rząd nie chcą tego zrobić? To jest tajemnica. Kolejna rzecz, CETA. Nasz rząd i pan Morawiecki sprzyjają CETA, no bo tam są pewne zalety. Są pewne zalety, ale to tak jak mysz, która widzi pułapkę i w pułapce kawałek słoniny, też widzi, no jest zaleta, jest kawałek słoniny. No ale jak tam wejdę, no to już z tej pułapki nie wyjdę. A tutaj przecież nie chodzi o GMO, tylko chodzi o utratę suwerenności i o usługi finansowe. Bo jak już podpiszemy takie umowy i wejdą do nas z tymi umowami, to już nigdy nie będziemy mogli ani przekształcić tych kredytów na złotówki. No nie o to mi chodzi, bo to nie głównie o to, ale nic z bankami nie zrobimy. Na przykład nie pozbędziemy się właśnie tego pieniądza dłużnego, który jest nam narzucany i nie pozbędziemy się dominacji banków. I tu chciałbym też zwrócić, no pan, zwrócić uwagę, pan Morawiecki był dyrektorem dużego banku, a dyrektorem dużego banku nie zostaje się, nie będąc członkiem mafii bankowej i prawdopodobnie masonem.
Tak, ale panie Tomaszu, bo zapędzimy się, może to jest niepotrzebne teraz takie sprawy, żebyśmy oceniali nasz rząd polski, dopiero działający od roku, mówimy dobra zmiana i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że słowa pan wypowiada od siebie, chociaż antena jest otwarta, to jednak no, powtarzajmy sprawy, które są pewne, nie tak, że no bo każdy dyrektor banku jest masonem, czy każdy dyrektor banku musi być, nie wiem kim, nie wiem, no, jakimi mi się tu nasuwają, to nie ma takiej, prawda, no, takiej predylekcji, prawda, że będąc, mając funkcję, jest się takim a takim człowiekiem, bo tak to byśmy w jakiś świat absurdu zaszli. Bardzo prosimy, panie profesorze i panie doktorze.
No tak, znalazłem się wyjątkowo niekomfortowej sytuacji, ponieważ poważna część tych wątpliwości jest powszechnie znana i to, co pan mówi, to jest odzwierciedlenie poglądów wielu ludzi, którzy krytycznie obserwują te zachowania i działania wicepremiera Morawieckiego. Ja skomentowałem to już wcześniej, mój stosunek do rządu, mianowicie, że rząd powinien dbać o wiarygodność która została skoldowana przez 20 kilka lat do tego stopnia, że nikt rządowi nie wierzy i w związku z tym to wyczulenie na różne posunięcia tych czy innych funkcjonariuszy rządowych, ono już ma uzasadnienie jak gdyby w tym doświadczeniu historycznym. I to, co pan mówi, to także jak gdyby wpisuje się w ten sposób. I uważam, że rząd nie powinien podejmować, nie powinien pozwalać sobie dzisiaj, kiedy już jesteśmy nastawieni tak krytycznie i nieufnie, nie powinien pozwalać sobie na utratę wiarygodności. No niestety tutaj brakuje argumentacji, porządnej argumentacji, ażeby tego rodzaju przynajmniej niektóre decyzje można było podejmować. Ja bym do tego dodał też i taki dosyć dziwny stosunek do dalszego zadłużania się. Że jak gdyby ten dług jest rzekomo niebezpieczny, jest bezpieczny, co jest absurdalne, dlatego, że no ma, znajdujemy się de facto w pułapce zadłużeniowej. To nie da się ukryć, jeśli chodzi o zadłużenie zagraniczne. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie wewnętrzne, no to zadłużenie wewnętrzne, ono uniemożliwia wzrost gospodarczy, czy szerzej rozwój gospodarczy, ponieważ ludzie, którzy są zadłużeni, nie mogą być aktywni gospodarczo, najwyżej mogą się w skrajnej sytuacji powiesić. No to jest dosyć oczywiste i tutaj dyskusji między ekonomistami nie powinno być. Niestety są takie poglądy nieodpowiedzialne, powiedziałbym. Owszem, jest to zjawisko negatywne, które narosło przez dziesiątki lat, prawda, i jest to jeden z najgorszych elementów naszej rzeczywistości gospodarczej, bardzo trudny do pokonania, ale trzeba tak to widzieć, natomiast nie można powiedzieć, że to jest...
Takie przysłowie było stare, że to, że mądrzy nie mają racji w pewnych tematach, nie znaczy, że głupcy zbawią świat, prawda? To nie jest tak, że jednoznacznie poza tym, tu był taki pewien zarzut, panie Zbigniewie, że my się tutaj uczulamy, rozczulamy nad bankami zachodnimi, ale na zasadzie, że tak powiem, anatomii grzechu, prawda?
Ja bym odpowiedział jeszcze inaczej. My sobie często zadajemy pytanie, ile rządowi wolno. Jeżeli my powiadamy, że mamy ograniczoną, bardzo ograniczoną suwerenność ekonomiczną, to jest pytanie, ile rządowi wolno. I sądzę, że jak gdyby za kulisami tych rozwiązań, z którymi mamy do czynienia, kryją się potężne naciski, nie wykluczam, że także silny szantaż.
No przecież w jakiejś orbicie jesteśmy. Nie jesteśmy poza ciałem samodzielnym, niebieskim, Polska nagle na tle świata, tylko niestety albo stety.
No weźmy na przykład CETE, którą pan tu wymienił, prawda? To porozumienie handlowe z Kanadą to jest boczna furtka dla koncernów czy korporacji amerykańskich. To jest, bo sama Kanada w tej chwili jest w sytuacji dość potężnego kryzysu.
Sytuacji karpia, który ma zagłosować na przybliżenie.
No od bodajże dwóch miesięcy tam jest, Kanada przeżywa ciężki kryzys. Czy ona tutaj nie ma tych zdolności wykorzystania tej umowy handlowej. Natomiast porozumienie między Kanadą, Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi znakomicie otwiera tą furtkę dla biznesu amerykańskiego.
Tak, a po to mamy mądrych profesorów.
Ale popatrzmy, o co chodzi. Nagle okazało się, że wszyscy jednogłośnie, cichutko i grzecznie zaakceptowali tą CETę. Z wyjątkiem czegoś, co jest malutkie i niegroźne, czego nawet nie można skrzywdzić, bo tam ta biedna Walonia, prawda? Zobaczcie, jaka to musi być potężna presja tych sił. To są te siły globalistyczne, to są te siły bardzo agresywne. Prawda? Jeżeli ktoś pozwoli, może się chcieć wyzwolić z tych ograniczeń, to on ma minimum taką historię, jaką przeżywał i nadal przeżywa premier Orban, prawda? Który jest cekowany przy każdej okazji, no, potrafi zachować się tutaj dość twardo, stanowczo.
Jeśli chodzi o CETE, to pan, który poruszył te wszystkie problemy, to właśnie to niebezpieczeństwo związane z dalszym de facto ograniczaniem suwerenności państwowej, tak już nadwątlonej, przez ten bardzo niesłychanie dyskusyjny sposób arbitrażu przy rozstrzyganiu spornych spraw, tak, który właściwie, można powiedzieć, oddaje pałeczkę decyzyjną w ręce międzynarodowych koncernów.
Właśnie, tak to właśnie wygląda. Już kończymy, a więc finisz powoli tej audycji, koniec, mówię po polsku. Ostatni już telefon i odpowiedź na ten telefon to będzie podsumowanie pewnie niedokończonych naszych rozmów. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teresia Maria zawsze. Z Warszawy się Kto kłania. My? Serdecznie witam ojca mojego ulubionego Janusza, humanistę i a tu ekonomistów, pana profesora, który cudownie tłumaczy zawiłe sprawy związane z ekonomią i pana doktora. Otóż ja mam mało czasu, ale chcę podziękować za poruszenie sprawy spółdzielczości. Myślę, że w sytuacji, w której teraz my jesteśmy, nie ma tych mieszkań, ta sprawa powinna się odrodzić. Ojcu Januszowi polecam, jak będzie o Żeromskim audycja, mam nadzieję, że poruszymy tę sprawę, dlatego że tam te szklane domy, no to ja się tak mądrze, ale wszyscy to wiedzą, ta idea szklanych domów powstała we wspólnych dyskusjach Żeromskiego z rektorem Szkoły Głównej Handlowej Krzeczkowskim, bo byłam, koleżanka wystawę o nim zrobiła, a on był też ministrem budownictwa czy mieszkalnictwa w międzywojniu. A dlaczego mnie to tak dotyka, ta sprawa? I przepraszam, że trochę zwalczam z tematu, ale już kończę. Otóż, ponieważ jest tak mało mieszkań, a ja do ekonomistów, obym nie popełniła gafy, panie profesorze i panie doktorze, proszę mi wybaczyć, proszę mi powiedzieć, czy to należy do ekonomii, bo jesteśmy za... Ja muszę się jeszcze edukować, mimo wieku, i dzięki Radiu Maryja się edukuję i między takim, dzięki takim profesorom, ekspertom. Czy jak to jest, bo ja czuję pewne zakłócenia między ekonomią państwa a ekonomią samorządów. Jeżeli samorządy dostały od państwa te mieszkania i wyprzedały po prostu beztrosko, tak jak młoda dziewczyna, która dostanie pieniądze i prawda, coś tam dostanie, jakąś rzecz i sprzeda, a teraz czepiają się wszyscy tych resztek, tych, na przykład w Warszawie 10% tylko tych komunalnych zostało. To powinno się zacząć odradzać właśnie spółdzielczość, budować. Na Żoliborzu jeszcze widać te piękne spółdzielnie przedwojenne. No i Żeromski się kłania, rektor Krzeczkowski. A dlaczego pozwoliło państwo w tym nowym naszym ustroju, to jest, przepraszam, bo to jestem może po prostu ignorantką, pozwoliło tak dowolnie szafować sprzedażą za grosze mieszkań różnym ludziom, i bogatym, a zwłaszcza bogatym, ale i biednym, a teraz wszystko jest zablokowane i nowy minister Smoliński głowi się, jak tu wyrzucać tych ludzi. Przepraszam, to już koniec. Życzę wszystkiego dobrego, zdrówka i audycji o Żeromskim.
Serdeczne dzięki. Będzie. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo, Pani Mario. I podsumowujemy już naszą audycję.
Ja mam pół minuty na odpowiedź i podsumowanie. Więc spółdzielczość zbiłaby ceny metrów kwadratowych, a więc by wypędziła z rynku deweloperów, którzy mają te ceny dwukrotnie zawyżone w stosunku do ich wartości rynkowej. Ze względu na ograniczenie podaży.
Oni są tak myśliwi, prawda? Czekają na zwierzę.
To jest po prostu konflikt. Spółdzielczość, tak przed wojną było, wówczas deweloperów nazywano przedsiębiorstwami kapitałowymi i ci przedsiębiorcy kapitałowi zostali przez spółdzielczość po prostu wygonieni z rynku mieszkaniowego. To krótko. Chcę powiedzieć, że my nie kończymy jeszcze jeszcze tej audycji tak do końca, ponieważ ja przewiduję, że jeszcze w tym, w najbliższym numerze tego pisma krakowskiego z wydawanego przez wydawnictwo Biały Kruk, to pismo, to z miesięcznik Wpis, ten temat, będziemy dalej, ten temat nacjonalizmu gospodarczego, nowego nacjonalizmu gospodarczego, będziemy jeszcze dalej drążyć, ponieważ no, nie powinno to się kończyć na takiej jednej audycji oczywiście. Na tym chciałbym zakończyć i serdecznie podziękować za głosy, które tutaj padały i za zainteresowanie tymi sprawami.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Ten monitor jest w formie drukowanej, panie profesorze?
Takie... Tylko elektronicznej, ale za to jest bezpłatny.
A no tak, ma ten plus. I pan tutaj Zbigniew Modrzejewski, ekonomista, przedsiębiorca, już dzisiaj w Polsce, nie w Niemczech, Bogu dzięki.
Dziękuję serdecznie za możliwość uczestniczenia w audycji.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia jeszcze kiedyś, do usłyszenia. My podejmować ważne tematy budujące oczywiście naszą świadomość tego, jakie państwo jest nam na rękę, że tak powiem potocznie, jakie jest państwo mądre, jakie państwo nas tutaj też bezpiecznie prowadzi poprzez te wszystkie no, niebezpieczne ekonomiczne meandry. O tym chcieliśmy dzisiaj mówić, przedstawiając temat nowy nacjonalizm gospodarczy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bóg zapłaci. Drodzy Państwo, a my teraz jeszcze piosenką się tutaj podzielimy. Potem już modlitwa na zakończenie dnia kompleta i serwis informacyjny.